not waken until I tell you to. Even though your eyes are open, you are still asleep.
Czasem w filmach można natknąć się na scenę, w której jakoby za sprawą tajemnej wiedzy i niesamowitych umiejętności ktoś kogoś hipnotyzuje. Zwykle z wykorzystaniem wiszącego przed oczami wahadełka hipnotyzer uzyskuje pełną kontrolę nad osobą zahipnotyzowaną. Ta na przykład zaczyna wykonywać wszystkie usłyszane polecenia albo odpowiadać na pytania. Albo opowiadać niestworzone rzeczy. Jak jest naprawdę? Jeszcze w latach 80. poprzedniego wieku hipnoza stosowana była w kryminalistyce jako pomoc przy odzyskiwaniu utraconych wspomnień. Co ciekawe, dziś również możemy natknąć się na wiele osób, które oferują usługę hipnozy jako sprawdzone remedium na różne dolegliwości. Czy to to samo zjawisko, którym raczy nas kino? Ile jest w tym prawdziwej nauki i zdrowego rozsądku? Każdy z nas ma inne nawyki snu, inne preferencje. Różnimy się też budową ciała. W związku z tym partnerem cyklu jest Pan Materac, firma, która stawia na indywidualne podejście do każdego klienta. A w salonach Pan Materac znajdziecie nie tylko materace, ale też stylowe łóżka, kołdry, poduszki czy pościel. Hipnoz z greckiego oznacza sen. Już w starożytności próbowano leczyć ludzi poprzez wprowadzanie ich w stany pośrednie pomiędzy snem a jawą. Powtarzanie mantr, rytuały świętego snu czy trans, w który wpadano przez wysłuchiwanie monotonnych śpiewów czy przez wykonywanie monotonnych śpiewów, to wszystko zapoczątkowało myślenie, że w stanie półsnu człowiek jest w stanie dotrzeć do jakiejś ukrytej tajemnicy. Jednak historia nowoczesnej hipnozy zaczyna się w XVIII wieku, kiedy to lekarz Franz Mesmer opracował teorię magnetyzmu zwierzęcego. Mesmer twierdził, że w ciele ludzkim i całej przyrodzie istnieje niewidzialna energia, którą można kierować w celu uzdrawiania. Mogła być ona przekazywana poprzez dotyk, gesty czy specjalne techniki. Mesmer wykorzystywał magnesy, którymi machał nad ciałami pacjentów w celu przywrócenia im energetycznej równowagi. Tworzył również bukiet, takie wanny wypełnione namagnesowaną wodą z żelaznymi prętami, w których kąpiel miał pomóc w krążeniu energii. Choć może to wszystko brzmieć absurdalnie, szczerze mówiąc, to brzmi dość absurdalnie, teoria została już dawno temu definitywnie obalona. Mesmer jednak pozostaje jednym z ważnych pionierów praktyki psychiatrycznej. Jest też kluczową postacią, jeśli chodzi o rozwój hipnozy. Badania nad magnetyzmem kontynuowali inni badacze, w tym James Brett, XIX-wieczny szkocki neurochirurg, ale nie w taki sposób, jak życzyłby sobie tego Mesmer. Brett zaczął zastanawiać się nad tym, dlaczego niektórzy pacjenci Mesmera poddani jego technikom potrafili wpadać w specyficzny stan transu. Mimo że teoria magnetyzmu zwierzęcego nie była prawdziwa, to jednak wielu pacjentów deklarowało zmianę w swoim życiu. Pytał więc, co takiego zaszło w ich głowie? Dlaczego tak wierzyli Mesmerowi, że realnie odczuwali zmianę w życiu? Brett odrzucił teorię, jakoby była to tajemna energia, lecz przyjrzał się czynnikowi psychologicznemu. Ustalił, że w pacjentach Mesmera zachodził specjalny stan układu nerwowego. Powstawał wtedy, gdy ktoś intensywnie skupiał wzrok i myśli na jednym obiekcie, aż jego umysł się uspokajał i wchodził w coś w rodzaju snu. Wtedy stawał się znacznie bardziej podatny na sugestie. To doświadczenie nazwał hipnozą. W hipnozie nie ma czarów. Jest trans rozumiany jako stan skupienia, uwagi i relaksu. Jest zmniejszona świadomość peryferyjna, co oznacza, że reszta otoczenia staje się mniej zauważalna. Mowa więc o stanie specyficznego skupienia swojej uwagi. Hipnoza to forma komunikacji, w której hipnotyzer poprzez bodźce słuchowe, wzrokowe czy dotykowe wprowadza klienta zahipnotyzowanego czy hipnotyzowanego w stan takiego transu. Sugeruje wyobrażanie sobie danych zjawisk i osoba hipnotyzowana może te sugestie wykonywać. Nie dzieje się to jednak na podstawie przymusu czy kontroli. Hipnotyzer nie przejmuje władzy nad osobą hipnotyzowaną. To osoba hipnotyzowana dobrowolnie poddaje się sugestiom. Kluczową sprawą jest tutaj zaufanie pomiędzy hipnotyzowanym a osobą, która hipnotyzuje. Podatność na hipnozę wykazuje około 2/3 populacji. Badania wskazują, że osoby, które wierzą w efekt hipnotyczny, faktycznie osiągają go łatwiej. Nie każdy jest więc tak samo podatny na hipnozę. Nie da się również zahipnotyzować kogoś wbrew jego woli. W hipnozie czasami chodzi o to, by za pomocą sugestii hipnotyzera przyswajać sobie nowe wzorce zachowań. Stąd czasami w leczeniu różnych zaburzeń wykorzystuje się hipnoterapię. Jak to wygląda w praktyce? Najpierw terapeuta wprowadza klienta w stan relaksu i skupienia uwagi. Następnie, gdy osoba wchodzi w taki stan, hipnotyzer próbuje zastępować jej negatywne przekonania, na przykład: nigdy sobie nie poradzę, pozytywnymi: mam nad sobą kontrolę. W ten sposób próbuje oswoić pacjenta, chociażby ze swoim lękiem. W ten sposób terapeuta uczy pacjenta reagować spokojem na to, co wcześniej wywoływało lęk. Prowadzi go, pacjenta, i sugeruje mu pewne zachowania. Pacjent natomiast, jeśli ufa terapeucie, poddaje się jego sugestiom. Zaufanie jest tutaj bardzo ważne. Badania neurologiczne wskazują, że hipnoza wiąże się ze zmniejszeniem aktywności mózgowej odpowiedzialnej za krytyczne myślenie, a ze zwiększeniem aktywności tej, która odpowiada za skupienie i sugestywność. Tak jakbyśmy stawali się dużo bardziej podatni na to, co słyszymy, i mniej rzeczy poddawali wątpliwość. To też pokazuje, jak ważna jest osoba hipnotyzera i jak odpowiedzialne jest to zadanie. Hipnoza zyskała kontrowersyjną opinię przez jej mistyczną aurę przedstawianą często na filmach. To spowodowało, że w opinii ludzi jest postrzegana bardziej jako magia niż rzeczywista technika, na przykład terapeutyczna. Jednak największe kontrowersje wciąż wiążą się z jedną z odmian hipnozy, jaką jest hipnoza regresyjna. Świat o niej usłyszał wtedy, kiedy m.in. w telewizji czy w rozgłośniach radiowych pojawiały się osoby, które twierdziły, że były porwane przez UFO. W zasadzie można chyba powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych w którymś momencie to zjawisko osiągnęło niemalże rozmiary epidemii. To wtedy w trakcie seansów osoby, które nawet niekoniecznie miały jakiekolwiek nieziemskie halucynacje na skutek paraliżu przysennego, przypominały sobie z detalami, jak były na przykład uprowadzane ze swojego łóżka, a potem przeprowadzano na nich mniej lub bardziej makabryczne eksperymenty. Skąd takie efekty? Celem hipnozy regresyjnej jest dotarcie do wspomnień rzekomo zakopanych w podświadomości. Niektórzy praktycy próbują dotrzeć do wypartych wspomnień, głównie z dzieciństwa, bądź do momentu w życiu lub sytuacji, w których doświadczyliśmy jakiejś traumy. Inni chcą dotrzeć do wspomnień z poprzednich wcieleń. O ile wspomnienia z poprzednich wcieleń łatwo obalić, gdyż mamy tu widoczną rozbieżność z fundamentalną podstawą naukową, o tyle wspomnienia wyparte pozostają kwestią mocno problematyczną. Takie wspomnienia to stąpanie po bardzo cienkim lodzie. Pamięć ludzka jest bowiem bardzo zawodna, a to, że mamy jakieś wspomnienia, wcale nie oznacza, że zdarzenia, których dotyczą, wydarzyły się naprawdę. Mogły być przez kogoś opowiedziane, mogły być też zobaczone w filmie. Badaczką, która dowiodła tego w licznych eksperymentach, była Elizabeth Loftus. W latach 80. poprzedniego wieku w Stanach Zjednoczonych hipnoza była szeroko wykorzystywana w kryminalistyce i często pomagała ofiarom wskazywać sprawców przestępstw. Pod wpływem hipnozy ofiary częściej przypominały sobie wygląd sprawcy i na podstawie tego dowodu można go było łatwiej skazać. Niestety wiele z tych przypadków kończyło się niesłusznymi oskarżeniami. Loftus postanowiła wykazać, jak krucha jest to metoda. Zauważyła, że nasza pamięć jest zawodna i podatna na sugestie zewnętrzne. Przeprowadziła badania dotyczące fałszywych wspomnień. Najpopularniejszym z nich osobom dorosłym opowiadano fałszywą historię z ich dzieciństwa, na przykład o tym, że zgubili się kiedyś w centrum handlowym. Historia była całkowicie zmyślona, a mimo to aż 25% osób badanych zdołało przypomnieć sobie to nieistniejące wydarzenie wraz z detalami. Eksperymenty takie jak te wykazały, jak łatwo jest wszczepić w nasz umysł coś, co nigdy się nie zdarzyło. O ile fakt przypomnienia sobie takiej fałszywej sytuacji nie jest jeszcze zbyt dramatyczny, to fakt fałszywego przypomnienia sobie, że w dzieciństwie było się ofiarą napaści ze strony swojego rodzica, na przykład, jest sprawą niezwykle poważną. I takie sytuacje miały miejsce podczas sesji hipnotycznych z niekompetentnymi terapeutami. Zdarzało się, że świadomie bądź nie, zaszczepiali oni swoim klientom takie wspomnienia w trakcie hipnozy. Zdarzało się, że w trakcie sesji hipnotycznych osoby wskazywały nie tego przestępcę, którego powinny. Praktyki tego rodzaju doprowadziły do ogromu tragedii. Loftus i naukowcy przez swoje dochodzenia doprowadzili do zmniejszenia wykorzystania hipnozy w kryminalistyce, a także do uratowania wielu ludzi przed niesłusznymi oskarżeniami. Więc co z tą hipnozą? Na ile jest ona bezpieczna i skuteczna? Odpowiedź jest niejednoznaczna. Jako narzędzie terapeutyczne hipnoza przypomina bardziej techniki relaksacyjne niż medycynę. Istnieją badania potwierdzające jej skuteczność w rzucaniu palenia, stanach lękowych czy uśmierzaniu bólu. Jedni naukowcy zgadzają się zatem, że może być to jedna z przydatnych technik terapii. Na pewno nie jedyna, ale jako pomoc może być jakoś skuteczna. Inni poddają wątpliwość nawet jej oddziaływania terapeutyczne, argumentując, że potrzebne są dalsze badania. Istnieje bardzo cienka granica oddzielająca hipnozę od szarlatanerii, zwłaszcza hipnoza regresyjna, która jest pełna pułapek. Można w nie wpaść, jeśli jednak zaryzykujemy i na swoje nieszczęście wybierzemy niekompetentnego specjalistę. Jedno jest pewne, w procesie dochodzenia do prawdy może stanowić pole do błędów, manipulacji i nadużyć. Jeśli ktoś chce spróbować jej osobiście, na pewno warto pamiętać o tych ograniczeniach.